przy sercu Twoim, Matko droga, Matko droga, czuje się dusza bliższą Boga, bliższą do Boga.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, drodzy nasi radiosłuchacze, ale przede wszystkim czciciele Różańca Świętego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Was wszystkich na początku roku, pod koniec właśnie miesiąca stycznia z Panią Jolą. No, miesiąc temu, jak też oczywiście zapowiadaliśmy, nie mogliśmy spotkać się na antenie w naszej audycji ze względu też na przeżywane wielkie radości święta Bożego Narodzenia, więc tutaj taka mała luka się pojawiła, dlatego właśnie to nasze trzecie spotkanie odbywa się tutaj w styczniu, jak już wspomniałem, pod koniec ta nasza trzecia wspólna audycja. Przypomnę tylko wszystkim, którzy nas słuchają obecnie, że nasze spotkania odbywają się w każdy czwarty poniedziałek miesiąca, więc myślę, że warto sobie ten czas zawsze zarezerwować, no i włączyć się w to wszystko, o czym nieustannie tutaj z Panią Jolą pragniemy Państwu też przypominać. Ten kontekst dotyczący tej wspaniałej, można powiedzieć cudownej modlitwy Różańca. Modlitwa wskazująca nam drogę prowadzącą właśnie do Pana Boga. Ja tylko przypomnę, że pierwsze nasze spotkanie miało miejsce w minionym roku, w październiku, kiedy też zastanowiliśmy się wspólnie tutaj nad proroctwem, nad początkami tej modlitwy różańcowej, jak ona przebiegała też i w historii Kościoła, kto ją akcentował, kto zachęca po dzień dzisiejszy do odmawiania modlitwy różańcowej, jakie łaski też możemy wyprosić u dobrego Boga w tej modlitwie. W listopadzie pod koniec zastanowiliśmy się nad pewnymi rzeczami, 20 takich szczególnych znaków, które przybliżają nam modlitwę i skuteczność modlitwy różańcowej. A dzisiaj, drodzy Państwo, chcielibyśmy tutaj z Panią Jolą przedstawić Wam dwóch świętych, którzy, no, po dzień dzisiejszy można powiedzieć w sposób duchowy, zachęcają nas i pragną nas zachęcać z nieba do odmawiania tej cudownej modlitwy różańcowej. Więc troszkę inaczej to nasze spotkanie dzisiaj przebiegnie. Pierwszy święty, którego ja bym chciał Wam, drodzy Państwo, przybliżyć, jest to postać na pewno bardzo mocno znana i wielki kult jest w wielu parafiach do tego świętego prowadzony. To oczywiście mam tu na myśli świętego ojca Pio. Dlatego chciałbym w tej pierwszej części naszego spotkania, audycji modlitewnej, różańcowej, troszkę właśnie tych spraw o tym świętym Wam przybliżyć. A następnie jeszcze będzie święty drugi, o którym może mało słyszeliśmy, ale tutaj też, jak już zerkałem, to co Pani Jola przygotowała, no jest to bardzo też ciekawa postać. Drodzy Państwo, przejdźmy do Ojca Pio. Jak już wspomniałem, to chyba taki najsławniejszy duchowny naszego stulecia. Mówi się, że to jedyna osoba, której Pan udzielił 7 nadzwyczajnych darów. Bilokacji, lewitacji, zapachu niebiańskiego, stygmatów, rozeznania duchów, uzdrawiania i przepowiadania. Warto ponad wszystko pamiętać o jego nieporównywalnej z niczym miłości do Najświętszej Maryi Panny i której widzenia towarzyszyły mu od dzieciństwa aż po ostatnie tchnienie. Święty Ojciec Pio, drodzy Państwo, nie umiał mówić o Maryi bez łez. Zawsze, kiedy wspominał, to jest też bardzo takie przepiękne, kiedy mówił o Matce Bożej, zawsze pojawiła się łza. Że mówił to z takim właśnie przekonaniem, z taką miłością do Najświętszej Maryi Panny. Pewnego dnia zawołał: ona traktuje mnie tak, jakbym był jej jedynym dzieckiem na ziemi. I takim chyba też zewnętrznym znakiem swego przywiązania do Matki Bożej był dla Ojca Pio różaniec. Różaniec, którego paciorki nieustannie przesuwały się na jego palca. Nazywał go bronią Madonny i wszystkich też wzywał: przylgnijcie do różańca, okazujcie wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam przecież Jezusa. Kapucyński zakonnik jest dla nas, drodzy Państwo, przykładem świętej postaci, która obrasta w najróżniejsze legendy i swym takim autorytetem służy umacnianiu wśród ludzi wiary w obecność i działanie szczególnie Pana Boga. Nie tylko w dawnych czasach, ale również dzisiaj, pośród nas, w naszych rodzinach, w szczególności, jak wspomniałem na początku, wobec wszystkich czcicieli tego świętego. Legenda też o walce świętego Pio z diabłami jest przykładem tego, że różańcowe legendy powstają również współcześnie. I nikt z nas nie może powiedzieć, czy następne pokolenia nie będą świadkami powrotu do tego typu duchowej lektury. Warto też wspomnieć, że do historii przeszły rozmaite powiedzenia świętobliwego kapucyna. Do dziś często cytuje się jego spokojne zapewnienie z 1958 roku, że odmawianie jest dosyć modlitwy różańcowej, aby zapobiec wybuchowi III wojny światowej. Znamy też jego być może bliskie spełnienia proroctwo, że gdy na jednego komunistę będzie przypadała w świecie jedna osoba spełniająca to konkretne życzenie Matki Boskiej Fatimskiej, Rosja się nawróci, a na świecie zapanuje prawdziwy pokój. Drodzy Państwo, ten świątobliwy kapucyn doświadczył na własnej duszy i ciele, jak w chrześcijańskim życiu wypełnia się pierwsze maryjne proroctwo zapisana w Księdze Rodzaju zapowiedź nieprzyjaźni między Matką Zbawiciela a szatanem. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na jej piętę. Z tego proroctwa jasno wynika, drodzy Państwo, że Maryja i duchowe dzieci czeka taka szczególna walka, że ze złymi mocami. Walka, której przebieg, gdy nie znać jej końca ujawnionego w proroctwie, zdaje się nawet przechylać ku zwycięstwu szatana. On przecież pierwszy zadaje cios. On rani stopę swego nieprzyjaciela. I tak właśnie w tych duchowych zmaganiach człowieka czeka cierpienie. A szatan tak lęka się, drodzy Państwo, Maryi, że kiedy człowiek woła jej imię, on pierwszy stawia się na jego wołanie, by uniemożliwić, przeszkodzić, wytrącić z ręki paciorki różańca. A różaniec przecież był ulubionym nabożeństwem świętego kapucyna. I też warto wspomnieć, że życie Ojca Pio pozostawiło nam wiele przejmujących znaków, przekonujących nawet niedowiarków o istnieniu świata nadprzyrodzonego. nie tylko mówi nam ono o nieskończonej miłości i dobroci Boga, ale też o potędze szatana. Tutaj też przypomnę, że nad klasztorem, sanktuarium, w Rotonto zapadła też głęboka noc. Którejś nocy współbracia ojca Pio usłyszeli dochodzący z jego celi straszliwy hałas. Ktoś ciskał o ściany meblami, łamał krzesła, tłukł w podłogę. To diabły napadły na świętego zakonnika i nie mogąc go już ani nastraszyć, ani odciągnąć z drogi, którą kroczył, w bezsilnej wściekłości zaczęły go bić i niszczyć wszystko, co go otaczało. Dodajmy uwagę, że szatan nie ukaże się nigdy temu, kto nie stoi już pewnie na drodze zbawienia. Zły duch wie bowiem, że życie grzesznika może zmienić, jeśli nie miłość do Boga, to strach przed ukazanym mu piekłem. Zaś ukazując się świętemu, nie ryzykuje nic, a zawsze z Państwa może coś jeszcze zyskać, przynajmniej swej bezlitości pomści się na świętym. Powróćmy do naszej opowieści. Zbudzeni też ze snu współbracia pobiegli w stronę celi. Pobiegli tam do ojca Pio i kiedy chwytali za klamkę, po tamtej stronie drzwi panowała już cisza. Weszli do środka i zdumieni ujrzeli doszczętnie zdewastowany pokój. Jakby wtargnęła doń potężna nawałnica albo cały zastęp zbirów. Na podłodze, drodzy Państwo, leżał ojciec Pio. Zbolały, ale pogodny, ze swym nieodłączonym różańcem. Pod jego głową znajdowała się poduszka. Ta mała poduszka była tak ogromnym przeciwieństwem panującego wszędzie spustoszenia i bezładu, że współbracia przystanęli zdumieni. Pytali, skąd ona? A ojciec Pio wyszeptał słabym głosem, Matka Najświętsza. Maryja nie opuściła go, była z nim w tej godzinie. To ona wsunęła mu pod głowę poduszkę jak matka, by użyć choć trochę w cierpieniu swego dziecka. Bo jak powiadał sam kapucyn, ona przychodzi, lekroć jej pomocy potrzebuje. Święty Ludwik mówił, moc Maryi nad wszystkimi diabłami rozbłyśnie szczególnie w dniach późniejszych. Gdy szatan założy sidła na jej piętę, to jest jej pokornych niewolników i nie jej biedne dzieci, które ona zwoła, by wytoczyć mu wojnę. Będą oni mali, biedni w oczach świata oraz poniżeni przed wszystkimi, ale w zamian za to będą bogaci łaską Boga, którą Maryja obdarzy ich obfitości. Zapewniał już o tym święty Efrem Syryjczyk, który śpiewał Matce Najświętszej słowa, jakie niechaj popłyną także z naszych ust. Ona jest okrętem, pełnym bogatego skarbu, wiozącym dla ubogich dary nieba. Przez nią umarli, stali się bogaci, nosiła bowiem życie. Drodzy Państwo, to oczywiście taki krótki, można powiedzieć, zarys postaci świętego ojca Pio, jeśli oczywiście chodzi o ten kontekst modlitwy różańcowej w jego życiu. Myślę, że warto naśladować w swojej codzienności to, co nam serce podpowiada, to pragnienie szczególnej więzi też z Matką Najświętszą, która pomoże nam na pewno za każdym razem przezwyciężać diabła, przezwyciężać trudności, które gdzieś tam w naszym życiu się nieustannie pojawiają. Drodzy Państwo, to jeśli chodzi o tą pierwszą część naszej styczniowej audycji. Teraz oczywiście pani Jola tutaj przedstawi drugiego świętego i też kilka informacji dotyczącej tej świętej postaci.
Wśród świętych, którzy w różańcu znaleźli swoją drogę modlitwy i gorąco polecali ją innym, jest także błogosławiony Bartłomiej Longo. Jan Paweł II w liście apostolskim o różańcu wielokrotnie cytuje jego słowa. Chcę w tym miejscu przytoczyć na przykład te. Jak dwóch przyjaciół, którzy często razem przystają, zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach, tak też my, prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię, możemy, na ile byłaby do tego zdolna nasza małość, stać się do nich podobni i nauczyć się od nich najwyższych przykładów życia pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwego i doskonałego. Autor tych słów to niezwykle barwna postać. Przyszedł na świat w katolickiej rodzinie 10 lutego 1841 roku na południu Włoch. Jego ojciec Bartolomeo był lekarzem, a matka Antonia prowadziła dom. Matka była kobietą bardzo pobożną i dbała o to, aby rodzina codziennie odmawiała wspólnie różaniec. To od niej syn przyjął wielką miłość do Maryi. Już w wieku 5 lat Bartłomiej został wysłany do pijarskiego kolegium braci szkolnych. Praktyka wczesnego oddawania dzieci do szkół była w ówczesnych czasach czymś zwyczajnym. W kolegium otrzymał on wszechstronne wykształcenie, także muzyczne. Grał na fortepianie i flecie, został dyrygentem szkolnej orkiestry, wykazywał duże zdolności literackie, interesował się także fechtunkiem i tańcem. Po ukończeniu szkoły w 1858 roku wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Neapolitańskiego. Był to burzliwy okres w historii Włoch. Uniwersytety zostały skażone ateizmem. Wielu studentów, a nawet wykładowców, parało się praktykami okultystycznymi i spirytystycznymi. Teologią katolicką otwarcie pogardzano, a masoneria rozszerzała swoje wpływy. Niektórzy wykładowcy jawnie występowali przeciwko Kościołowi, polecali studentom antyreligijne lektury. To wtedy wiara Bartłomieja uległa załamaniu. Uległ wpływowi wolnomyślicielskich idei. Wstąpił do popularnej w Neapolu sekty spirytystycznej i zaczął parać się okultyzmem. Zabrnął w zło tak mocno, że stał się kapłanem satanistycznej sekty. Przez 1,5 roku organizował seanse spirytystyczne, brał udział w antypapieskich wystąpieniach inicjowanych przez wolnomularstwo. Długie, wyniszczające posty, diaboliczne wizje, nasilająca się depresja doprowadziły Bartłomieja na skraj obłędu. Zaczął zdradzać objawy demonicznego opętania. Jego nawrócenie było długą drogą, wciąż odzywały się w nim skutki dawnych związków z diabłem. Pewnego dnia zdawało mu się, że słyszy błagalny głos zmarłego ojca, który nawoływał go do powrotu do Boga. Rodzina Bartłomieja modliła się w jego intencji. Zdesperowany poprosił o pomoc przyjaciela rodziny, profesora Wincentego Pepego. Długie rozmowy z przyjacielem przekonały go do rezygnacji z satanizmu i opuszczenia sekty. Profesor Pepe zaprowadził zagubionego Longo do obiegłego filozofii i teologii dominikanina Alberta Radentego. U tego ojca Bartłomiej odbył spowiedź, a wkrótce wybrał go na swojego kierownika duchowego. Ojciec Radente uczył młodego prawnika podstaw teologii, wspierał modlitwami i postami. To dzięki niemu w wieku 30 lat Bartłomiej wstąpił do trzeciego zakonu dominikańskiego i przyjął imię zakonne Brat Różaniec. Odtąd duchowość maryjna kształtowała całe jego życie, a jego powrót do Boga był radykalny i całkowity. Stał się świeckim działaczem katolickim. Dla dzieł miłosierdzia porzucił wykonywanie swego zawodu adwokata i odmawiał także intratnym propozycjom małżeńskim. Za radą Leona XIII przystał na małżeństwo z wdową księżną Anną Marią de Foucault. Żył z nią przez 50 lat w dziewiczym związku, a życie wypełniało im realizowanie wspólnych duchowych ideałów. Małżonka stała się dla Bartłomieja cenną pomocą w jego pracy apostolskiej. Udając się w sprawach majątkowych swojej żony do Pompejów, nie spodziewał się, że z tym miejscem zwiąże się już do końca życia. Podczas spaceru po okolicy wpadł w stan rezygnacji i przygnębienia. Pisał: pomimo pokuty wciąż gnębiła mnie myśl, że należę do szatana i nadal jestem jego niewolnikiem, a on oczekuje na mnie w piekle. Rozważając to, popadłem w rozpacz i byłem bliski samobójstwa. Ratunkiem okazał się różaniec. Longo uczepił się zdania, które usłyszał, jak wierzył, od Maryi. Ten, kto propaguje różaniec, będzie zbawiony. Jak mówił, te słowa oświeciły jego duszę. Upadł na kolana i zawołał: jeżeli te słowa są prawdą, to osiągnę zbawienie, ponieważ nie opuszczę tej dzikiej krainy, dopóki nie rozszerzę tutaj Twojego różańca. Stał się apostołem różańca na terenach pod Wezuwiuszem. Chodził od chaty do chaty, uczył modlitwy i rozdawał różańce. Organizował misje parafialne, założył bractwo różańcowe. był inicjatorem i budowniczym sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, a jednocześnie rozwijał działalność społeczną i wydawniczą. Dzięki jego zaangażowaniu w ciągu 20 lat powstała okazała świątynia, a przy niej domy wychowawcze dla dzieci więźniów, sierot, szkoły, warsztaty, drukarnia i liczne miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców. Powołał Zgromadzenie Córek Różańca do prowadzenia sierocińców. Dbał o rozwój miasta i możliwość pracy w nim. To głównie dzięki jego wcześniejszym staraniom wokół świątyni powstało nowoczesne miasto, otwarte także na turystykę związaną z wykopaliskami. Opustoszała i zaniedbana niegdyś okolica zatętniła życiem. Bartłomiej sam pracował z sierotami i dziećmi więźniów. Uczył ich modlitwy i rzemiosła. Mawiał: moim mistrzem w wychowaniu dzieci nie są sławni pedagodzy i ich szkoły, lecz sam Chrystus. Przebywający w więzieniach rodzice nawracali się pod wpływem listów, modlitw i pobożności swoich dzieci, które znajdowały się pod opieką Bartłomieja i sióstr. Pomimo 40-letniej pracy dla chwały Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, Longo stał się obiektem oskarżeń i oszczerstw na temat rzekomego niewłaściwego wykorzystania środków pieniężnych, wskutek czego zrzekł się wszelkich praw do świątyni oraz innych inicjatyw i podjął pracę jako skromny pracownik w mieście. Po śmierci żony, pozbawiony dachu nad głową przez swoich zadłużonych pasierbów, którzy wyprzedawali rodzinny majątek, bez grosza przy duszy, jako 84-letni starzec wyjechał w rodzinne strony. Po usilnych namowach przyjaciół, z okazji 50-lecia dzieł w Pompejach, wrócił do sanktuarium i zrehabilitowany od wszystkich zarzutów, pozostał tam przez ostatnie pół roku życia. Zmarł 5 października 1926 roku, nie posiadając niczego. Został pochowany w krypcie pod ukochanym obrazem Matki Bożej Pompejańskiej, której zawierzył i oddał wszystko. Warto pamiętać, że Longo nie tylko zbudował nowe Pompeje, miasto, które po wiekach zapomnienia odrodziło się dzięki jego inicjatywy budowy kościoła, ale był także inicjatorem odmawianej po dziś dzień przez miliony wiernych modlitwy 15 sobót. Napisał wiele modlitewników, nowen, rozważań, szerzył przekazaną w objawieniu Matki Bożej nowennę pompejańską, zwaną nowenną nie do odparcia. Błogosławionego Bartłomieja można określić mianem inicjatora kultu Matki Bożej Pompejańskiej. To on bowiem sprowadził do Pompeji obraz, który w niedługim czasie zasłynął łaskami, a Pompeje stały się miejscem niezwykłego kultu maryjnego. Obecnie ten sam obraz Matki Bożej Pompejańskiej znajduje się w bazylice, powstałej na miejscu małej kaplicy, do której błogosławiony Bartłomiej ofiarował obraz, zachęcając lud do odmawiania modlitwy różańcowej, o której pisał takie słowa: różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od serca Syna. Pamiętajmy, że to dzięki jego inicjatywie w 1883 roku papież Leon XIII ustanowił październik miesiącem szczególnej modlitwy różańcowej. Jego różańcowy apostolat w pełni docenił Jan Paweł II. Papież z Polski dokonał jego beatyfikacji 26 października 1980 roku. Chciałabym na zakończenie zacytować piękne i mocne słowa supliki do Królowej Różańca Świętego, ułożone przez błogosławionego Bartłomieja, którymi modli się nasz papież na zakończenie listu o różańcu. O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami, wieżo ocalenia od napaści piekła, bezpieczny porcie w morskiej katastrofie. Nigdy Cię już nie porzucimy, będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia, a ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompeji, o Matko nasza droga, o ucieczko grzeszników, pocieszycielko strapionych, bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i niebie. Zachęcam kolejny raz, nie wypuszczajmy z rąk różańca. Módlmy się tak, jak prosiła nas Maryja, papieże i święci. Oplatajmy modlitewnym, słodkim łańcuchem nasze życie, Kościół, Polskę, Europę, świat. Jedność z Bogiem i ratunek przed złem to dwa wymiary owego słodkiego łańcucha.
Tak, dokładnie. To przykład dwóch wielkich ludzi, świadectwo połączone też modlitwą różańcową, święty ojciec Pio i błogosławiony Bartłomiej. Więc bardzo serdecznie też dziękuję i pani Joli, i wszystkim, którzy po raz kolejny, po raz trzeci, ale w tym roku po raz pierwszy mogliśmy, jak zaznaczyłem na początku tej dzisiejszej audycji, mogliśmy się spotkać, znów pochylić się nad tajemnicą różańca. No i myślę, że warto już w takim oczekiwaniu, wielkim poście, bo kolejna nasza audycja to czwarty poniedziałek lutego, więc to już będzie wielki post, a myślę, że w wielkim poście tym bardziej warto po tą modlitwę sięgać, no i z Matką Bożą powierzać te swoje intencje, te swoje sprawy, ale przede wszystkim życie i w ten sposób kroczyć i realizować z wielką radością swoje codzienne powołanie. Bardzo serdecznie dziękuję i Was, drodzy radiosłuchacze, zapraszamy na naszą kolejną audycję różańcową już za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak jak Ty, przyjmować krzyża ciężki kona i więcej już nie mówić nic, kiedy na krzyżu Pan wykona. Bądź ze mną, kiedy wrócić czas z marnotrawnego synów grona. Pozwól mi wówczas spotkać Cię tam, gdzie na krzyżu Pan mój kona. Naucz mnie, Matko, tak jak Ty, z pokorą słuchać głosu Pana i pojąć, że najlepsze dni to te spędzone na kolanach. Zabierz mnie, Matko, pod sam krzyż, do stóp Jezusa, mego Pana, i klęknij ze mną jeszcze dziś, tam gdzie Chrystusa krew przelana.